Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siedmiolecie pontyfikatu Benedykta XVI oraz przygotowywany przez papieską komisję biblijną dokument o natchnieniu i prawdzie w Piśmie Świętym to kwestie, które wypełnią pierwszą część programu. Moimi gośćmi będą arcybiskup Zygmunt Zimowski oraz ksiądz profesor Henryk Witczyk. Następnie drugi odcinek cyklu O miłości prosto z mostu. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Dziś mija siódma rocznica wyboru Benedykta XVI. Jest to w Watykanie dzień wolny od pracy. Podobnie jak w przypadku niedawnych urodzin Józefa Ratzingera, tak i dziś wiele osobistości przesłało Ojcu Świętemu życzenia. Specjalny telegram gratulacyjny wystosowała amerykańska sekretarz stanu. Hillary Clinton przypomina w nim m.in. niestrudzone wysiłki papieża, by ludzie różnych przekonań zjednoczyli się we wspólnej wierze w człowieczeństwo i pokój.
Z kolei w Rzymie siedmiolecie pontyfikatu Benedykta XVI uczczono wieczornym przyjęciem w nuncjaturze apostolskiej we Włoszech. Poprzedziła je popołudniowa wizyta w Watykanie premiera Mario Montiego, który osobiście złożył życzenia Ojcu Świętemu. Z kolei w nuncjaturze szef włoskiego rządu spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz innymi przedstawicielami stolicy apostolskiej. Włoskie media podkreślają zażyłość relacji Mario Montiego z Benedyktem XVI, wyliczając ich częste spotkania oraz wspominając o zapowiadanej obecności premiera podczas papieskiej wizyty w Arezzo 13 maja.
Z kolei kardynał Bertone udzielił w związku z siedmioleciem pontyfikatu wywiadu włoskiej telewizji RAI. Zaprzeczył w nim rozpowszechnionej w mediach opinii o Benedykcie XVI jako człowieku odizolowanym i zatopionym wyłącznie w książkowej wiedzy. Otacza go wielu przyjaciół, począwszy od grona najbliższych współpracowników, zapewnił watykański sekretarz stanu.
To człowiek, który nie ulega podszeptom czy kaprysom ani nawarstwionym uprzedzeniom, powiedział o papieżu kardynał Bertone. Dowiaduje się, pyta i słucha, dyskretnie wyrabia sobie opinię o danej sprawie i ją w sobie umacnia, by następnie z prawdziwą charyzmą kierować Kościołem i stawiać czoło konkretnym problemom dotyczącym także całej ludzkości. Purpurat wyraził ubolewanie, że ta prawda o Benedykcie XVI wciąż nie przebija się do mediów, choć i one doświadczają papieskiej mądrości, kultury, bezpośredniości i łagodności. Porównywanie go do jakiegoś czołgu jest kompletnie mylące i nieprawdziwe, dodał kardynał Tarcisio Bertone.
Opinię tę podziela arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia zna obecnego papieża od prawie 30 lat, współpracując z nim wcześniej w Kongregacji Nauki Wiary.
Jest zawsze taki sam, zdyscyplinowany, blisko Chrystusa i bardzo życzliwy, zawsze otwarty. Ja myślę, że przez te 7 lat Ojciec Święty coraz bardziej jest bliżej drugiego człowieka, nie tylko umysłem, ale swoim sercem. Patrzymy na Ojca Świętego oczyma wiary, patrzymy na tę, można powiedzieć, zmianę, jakiej dokonał w jego życiu Jezus Chrystus. Od prefekta Kongregacji Nauki Wiary do następcy świętego Piotra. Ewangelicznym spojrzeniem wiary dla zrozumienia jego pasterskiej misji wobec nas i wobec całego Kościoła. Właśnie to umacnianie braci w wierze, ono jest bardzo widoczne w pontyfikacie Benedykta XVI. Pamiętamy jego słowa na lotnisku w Warszawie i na błoniach krakowskich. Przyjechałem do ojczyzny Jana Pawła II, aby zakosztować waszej wiary, ale dodał i zobacz, czy trwacie w niej. Ja myślę, że to jest taki rachunek sumienia dla nas, ta siódma rocznica pontyfikatu, czy rzeczywiście trwamy w tej wierze. Chciałbym powiedzieć i podziękować Ojcu Świętemu za to, że swoim słowem zachęca nas do bycia współpracownikami prawdy. Życzymy mu i dziękujemy, że swoją modlitwą ukazuje nam piękno przyjaźni z Chrystusem, swoją pokorą pobudza nas do nowej wyobraźni miłości, tej miłości, która wyraża się właśnie w przykazaniu miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Szczęść Boże dla Ojca Świętego.
Warto dodać, że Polacy przebywający w Rzymie modlili się dzisiaj rano za Benedykta XVI podczas tradycyjnej czwartkowej mszy przy grobie błogosławionego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. W koncelebrowanej liturgii wzięło udział ponad 100 kapłanów.
Watykanie powstaje dokument na temat natchnienia i prawdy w Biblii. Na swej dorocznej sesji plenarnej przygotowuje go papieska komisja biblijna. Refleksje nad wspomnianymi problemami, tak zasadniczymi dla interpretacji Pisma Świętego, ten międzynarodowy zespół biblistów rozpoczął już w poprzednich latach, mówi członek papieskiej komisji biblijnej ksiądz profesor Henryk Witczyk.
Mamy już dokument w zarysie, finalny dokument, ale oczywiście on jest poddawany plenarnej dyskusji, stronica po stronicy, paragraf po paragrafie. Więc w aktualnym, że tak powiem, toku prac precyzujemy zawartość trzech części tego dokumentu. W pierwszej staramy się odpowiedzieć, co to jest natchnienie. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, w jaki sposób słowo zapisane na kartach ksiąg biblijnych pochodzi od Boga. Także w czasie liturgii ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć słowo Boga, czyli dzisiaj, teraz od Boga przychodzące do nas i objawiające nam równocześnie Boga. Więc ta kwestia objawienia, czyli wypowiedzi Bożej i z kolei impulsu, który skłonił tych, którzy byli adresatami objawienia Bożego do w ogóle ogłoszenia tego orędzia, które otrzymali od Pana Boga swoim wspólnotom, ludowi Bożemu, a następnie do zapisania tego, do zebrania w większe całości, większe kolekcje i ostatecznie ukształtowało się całe Pismo Święte, które uznaje lud Boży po prostu za księgę swojego życia. W drugiej części dokumentu zajmujemy się prawdą Pisma Świętego. Pragniemy mianowicie zwrócić uwagę na to, że główne przesłanie wszystkich ksiąg biblijnych dotyczy Pana Boga, Jego osoby, kim jest Bóg, ale w relacji do człowieka. Ta relacja to jest relacja zbawienia. Właśnie podkreślamy, w jaki sposób, poczynając od stworzenia, poprzez Egzodus, poprzez działanie proroków, mędrców, psalmistów i ostatecznie poprzez działanie Chrystusa i Kościoła Apostolskiego, Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, którego historia to jest praktycznie historią grzechów, jak stwierdzał jeden z kolegów po prostu. A więc Bóg, który na przestrzeni wieków dąży do przemiany, przemienienia człowieka. To jest zasadnicze przesłanie Pisma Świętego, prawda o Bogu. Co więcej, podkreślamy też, że tą prawdą, którą nam komunikuje Pismo Święte, jest obecność Boża. Bóg, który nie tylko mówi, ale otwiera swoją tajemnicę przed człowiekiem i zaprasza do komunii ze sobą. I to się dzieje nie tylko wtedy, kiedy autorzy natchnieni otrzymywali odpowiednie przesłania ze strony Pana Boga, czy wizje, czy impulsy do działania, ale dzieje się to również teraz, kiedy człowiek otwiera Księgę Pisma Świętego i w duchu dobrej woli, szczerości wchodzi w kontakt po prostu z tym, który teraz do niego mówi. To jest bardzo ważny aspekt w tym dokumencie. I wreszcie trzecia część dokumentu poświęcona jest różnego rodzaju wezwaniom, jakie Księga Pisma Świętego niesie ze sobą, ponieważ mamy tutaj Słowo Boże, które przyjęło postać słów ludzkich różnych epok, ludzi o różnych wrażliwościach, posługujących się instytucjami, które nie były jeszcze doskonałe, a z kolei dzisiejsza nasza wrażliwość, zwłaszcza wrażliwość ukształtowana przez nauczanie Chrystusa, przez Jego objawienie, jest nieskończenie po prostu doskonalsze i zwłaszcza niektóre stronice Starego Testamentu nastręczają poważne pytania współczesnemu czytelnikowi. Będziemy chcieli właśnie na te trudne pytania łączące się z lekturą Pisma Świętego odpowiedzieć w sposób zarówno i przejrzysty, jak i przekonujący, a zarazem dostępny dla szerokiego po prostu czytelnika.
Mówił ksiądz profesor Henryk Witczyk. Spotkanie papieskiej komisji biblijnej zakończy się jutro.
O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
O miłości prosto z mostu. Michał Koźlik, witam w kolejnej audycji o tym właśnie tytule. W audycji, w której rozmawiamy o miłości, o relacjach, o trudnościach w małżeństwie, ale też o nadziei na to, że można w małżeństwie i w rodzinie być naprawdę szczęśliwym mimo różnorakich problemów. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym smutnym właśnie kontekście, w którym dziś przyszło żyć małżeństwom, w kontekście rozwodów bardzo częstych, w kontekście różnorakich problemów, Dziś w studiu również nasz gość Michał Piekara. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
W rękach trzymam właśnie twoją najnowszą książkę Razem przez życie, przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać. Zainteresował mnie szczególnie ten podtytuł. Małżeństwa, które pragną zwyciężać. Zwycięża się w walce. Przeciwko czemu dzisiaj małżeństwo musi tą walkę toczyć i czy w tej walce jest jakaś nadzieja?
Faktycznie okoliczności, w których teraz się znajdujemy, ta mentalność rozwodowa, która wokół nas się dzieje, ta scena, na której rozgrywa się ten kryzys, ten dramat wielu, wielu rodzin, on jest obecny. W nim się poruszamy, w nim żyjemy, nie jesteśmy od niego jakoś oddzieleni, ale w tym wszystkim faktycznie jest nadzieja. Jest nadzieja na to, że można zbudować trwałe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, taką, która daje poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Jest to możliwe, to jednak wymaga faktycznie przezwyciężania starych nawyków, tego, co w nas powoduje, że trudno jest nam relację małżeńską sprawnie budować, to również wszystkie błędy w komunikacji, które często zdarza nam się popełniać, nawet jeśli nie jesteśmy ich świadomi, a które w skuteczny sposób potrafią niszczyć jedność małżeńską. Małżeństwa zatem muszą walczyć, ale tak jak wspomnieliśmy, jest nadzieja. To nie jest tak, że nawet z najgłębszego kryzysu nie da się wyjść. Mam tę łaskę, że towarzyszę małżonkom, którzy tę walkę o swoje małżeństwo podjęli. Nie wszystkie walki są zwycięskie, to na pewno, ale muszę z radością stwierdzić, że bardzo znaczna część z nich kończy się sukcesem, kończy się zwycięstwem, które dla tych małżonków oznacza jakoś nowe życie, szczęście, którego zawsze pragnęli. To zawsze jest okupione pewnym wysiłkiem, pewnym trudem, ale jest to trud, który jest tego wart.
Czy można powiedzieć, że wiele z tych par, które dziś pochopnie czy szybko po 2-3 latach małżeństwa się rozwodzą, byłyby do uratowania, gdyby tylko chciały, gdyby trafiły na choćby kogoś takiego jak ty?
Myślę, że tak. Co więcej nawet, im wcześniej zaczniemy dbać, starać się, walczyć o nasze małżeństwo, eliminować te wszystkie aspekty, które wprowadzają dysharmonię, brak jedności między nami, im wcześniej się tego nauczymy, tym lepiej będziemy mogli sobie w przyszłości radzić z tymi problemami. Najtrudniejsza sytuacja jest taka, kiedy małżonkowie po 20-30 latach stażu małżeńskiego orientują się, że relacja między nimi zupełnie ich nie satysfakcjonuje. Ona już wcześniej nie dawała im takiej radości, jakby tego pragnęli, ale nie traktowali tego w kategorii pewnego problemu, pewnej rzeczywistości, z którą muszą walczyć, w której co więcej być może potrzebowaliby pomocy jakiegoś doradcy małżeńskiego. I nagle okazuje się, że spiętrzone problemy są już tak wielkie, jest ich tak wiele, że samodzielnie sobie z tym nie radzą i stawiają pytanie o trwałość tego małżeństwa. Tu wspomnieliśmy też, myślę, o istotnej rzeczy, że najczęściej faktycznie rozwodzą się małżonkowie, którzy mają ten krótki staż małżeński, około 2-3-4 lat. To jest ten moment, kiedy zwykle pojawiają się dzieci. I ci małżonkowie, którzy już mają 20-30 lat stażu małżeńskiego, kiedy odkrywają, że bilansują sobie życie i odkrywają, że nie są zadowoleni z tej relacji, że ona zupełnie nie sprostała ich wymaganiom, nie jest zbieżna z tą wizją, z tym ideałem małżeństwa, jaki początkowo nosili w swoim sercu.
W której sytuacji łatwiej jest o małżeństwo walczyć?
Wydaje się, że łatwiej jest walczyć w momencie, kiedy małżeństwo ma mniejszy staż małżeński, chociaż z drugiej strony, ponieważ ma mniej tych nawyków, tych złych nawyków, które często towarzyszą małżonkom z 20-30-letnim stażem małżeńskim, ale nie jest powiedziane. Tak naprawdę często dojrzałość z kolei małżonków, tych, którzy mają większy staż małżeński, jest ich atutem. To sprawia, że oni odpowiedzialniej, świadomiej, z większym zaangażowaniem podchodzą do ratowania swojego małżeństwa, tym bardziej, że mobilizuje ich to, że są już tak długo razem, że mają dzieci, są razem rodziną.
Mówimy o walce, mówimy o przezwyciężaniu, mówimy o ratowaniu małżeństwa. To są słowa dla niektórych może abstrakcyjne. Ty wiesz pewnie najlepiej, bo w praktyce masz jakby do czynienia z tą walką, jak to nazwaliśmy. Jak ta walka ma wyglądać w praktyce? Co, mówiąc konkretnie, może robić małżeństwo, które nie chce rozpadu, ale widzi, że ma coraz większe problemy?
Przestrzeni, w których małżonkowie mogą toczyć tę walkę, jest bardzo, bardzo wiele. O nich też będziemy mówili podczas tych audycji. To też jest taka zachęta dla Państwa, abyście Państwo aktywnie brali udział w tych naszych audycjach. Zapraszam Państwa do tego, abyście za każdym razem, jeśli macie takie życzenie, a postaram się Państwa przekonać, że warto, mieli przed sobą jakiś notes, jakiś zeszyt, w którym będziecie mogli zapisywać pewne wnioski, pewne pytania, pewne zadania czy propozycje konkretnych działań, które możecie podjąć na rzecz Waszego małżeństwa, a które często też będą się pojawiały w naszym studiu i w tych audycjach. Pierwsza taka rzecz, którą mógłbym zaproponować, która zwykle towarzyszy małżonkom, kiedy przychodzą na spotkania uzdrowienia relacji, które prowadzę, to jest prośba, aby odpowiedzieli na następujące pytanie. Co musiałoby się stać dziś, aby twoje małżeństwo było szczęśliwsze? Co musiałoby się stać, aby twoje małżeństwo było szczęśliwsze? To jest pytanie, które otwiera nas na pewną wizję małżeństwa, na pewien ideał małżeństwa, który nosimy w swoim sercu. Określenie tego ideału jest niezwykle ważne, ponieważ pokazuje nam kierunek, w którym zmierzamy. Pokazuje nam pewien cel, który chcemy osiągnąć. Ten proces, który zwiemy procesem wizualizacji, jest niezwykle ważny. To jest pewna motywacja, do której często później możemy się odwoływać. Kiedy jesteśmy znużeni tą walką, zmęczeni, możemy sobie otworzyć ten notes, spojrzeć, co zapisaliśmy, o jakie małżeństwo chcemy walczyć, jaki ideał tego małżeństwa nosimy w sercu i na nowo podejmować walkę.
W jednej ze swoich książek, Przytul mnie choć na chwilę, radziłeś no nie tylko młodym małżonkom, ale również narzeczonym, tym, którzy zamierzają dopiero się pobrać, aby taki właśnie zeszyt stworzyli.
Zeszyt, tak, miłosnej podróży.
Miłosnej podróży. Właśnie po to, żeby potem, po latach, otworzyć ten zeszyt i zapoznać się z tą wizją małżeństwa, którą mieliśmy wcześniej. Ona najwięcej nam mówi, jest jakby najbardziej taka świeża, odarta z tych wszystkich przykrych późniejszych na przykład doświadczeń.
Zgadza się, dlatego to jest propozycja takiego notowania, właśnie prowadzenia takiego dziennika, czy to uzdrowienia relacji, czy właśnie takiej miłosnej podróży, jakkolwiek byśmy to nazwali. Jest propozycją, która pokazuje nam pewien proces, pewną drogę, którą przechodzimy. To jest też bardzo ciekawe doświadczenie, jeśli Państwo zaczniecie taki zeszyt prowadzić. Też zapisywać tam te zadania, które będziemy proponowali w trakcie tej czy kolejnych audycji. Po jakimś czasie, po kilku, kilkunastu tygodniach, będziecie mogli zobaczyć, jaką drogę przeszliście, w którym miejscu byliście na początku i w którym miejscu jesteście teraz. To pozwala też zobaczyć pewien aspekt zmian, który udało się dokonać w naszej relacji. Zwykle jest tak, że kiedy porównujemy stan naszego małżeństwa dziś i z tym, co działo się tydzień temu, często nie widzimy dużych różnic, ale kiedy porównamy po takich spotkaniach uzdrowienia relacji, po takich audycjach, po podjęciu pewnych bardzo konkretnych działań, sumiennie realizowanych, nagle może się okazać, że zobaczymy dużą zmianę.
I o tych konkretnych działaniach na pewno będziemy mówić w naszych audycjach. No dobrze, ale jeżeli słucha nas ktoś, kto czyje małżeństwo nie stoi na granicy rozpadu, tylko boryka się z takimi normalnymi, codziennymi problemami międzyosobowymi, czy też warto, aby taki zeszyt sobie założył? Może ja sobie taki założę. Czy on mi się też przyda? Co bym mógł w nim ciekawego notować?
Oczywiście, że tak. To jest zeszyt, który może pomóc nam rozwijać pewne umiejętności, zauważać pewne potencjalne trudności, które być może gdzieś tam się rodzą, które jeszcze nie stanowią problemu albo nie są przyczyną jakiegoś kryzysu tu i teraz, ale mogą taką się stać w przyszłości, kiedy o to nie zadbamy. Myślę nawet, że te małżeństwa, które dobrze się mają, mają taką pokusę, aby nie inwestować w małżeństwo, bo jest dobrze. Więc nie musimy podejmować tych trudów, tych starań. One wymagają naszego zaangażowania czasu, pieniędzy, serca. Nie jest to potrzebne. Tymczasem właśnie to jest ten najlepszy grunt, na którym możemy siać te dobre nawyki, te dobre sposoby, te narzędzia, które pozwolą nam w przyszłości rozwiązywać problemy, które będą procentowały i umacniały naszą relację, czy ty nawet sam, jeśli teraz tego nie dostrzegamy.
Czy ty sam korzystasz z takiego zeszytu?
Oczywiście. Razem z żoną już od kilku lat takie zeszyty prowadzimy, kiedy spotykamy się co tydzień na takim naszym małżeńskim wieczorze, który jest też takim naszym rytuałem. Podejmujemy różne tematy, rozmawiamy o różnych rzeczach trudnych również, które dotyczą naszego małżeństwa i tam zapisujemy pewne postanowienia, pewne pytania sobie zadajemy, pewne zadania podejmujemy. Tam to wszystko też jest weryfikowane. To jest też taki dziennik, który pozwala nam zobaczyć, co udało nam się zrobić, co udało nam się zbudować, w czym jeszcze nie domagamy. Jest to bardzo, bardzo pożyteczne narzędzie.
Zachęcamy również Państwa do tego, aby taki zeszyt powstał w kolejnej audycji na pewno i w następnych również przyda się jeszcze nieraz.
Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, mianowicie to, że warto, abyście Państwo, każde z Was miało swój zeszyt, czyli nie jeden małżeński zeszyt, ale zeszyt męża i zeszyt żony. Jeśli tylko jeden z małżonków uczestniczy w tych audycjach, to niech ten małżonek założy jeden zeszyt dla siebie, niech spróbuje zachęcić współmałżonka, ale o tym, jak przekonywać oporu małżonka, może powiemy jeszcze w następnych audycjach.
Zapraszamy więc serdecznie. Michał Piekara, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia w kolejnym programie.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy czwartkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.